Poselstwo Trzecia Pieczęć była wygłoszona przez brata Williama Mariona Branhama w środę wieczorem dnia 20 marca 1963 roku w Jeffersonville, stan Indiana, USA.
Witam Was, przyjaciele. Powstańcie teraz do modlitwy. Skłońmy nasze głowy. Ojcze Niebieski, gdy my tą cudowną pieśń słuchamy, wierzymy, że jesteś blisko koło nas i my prosimy, abyś nas dzisiaj wieczorem przyjął jako dzieci Twoje. Abyś nam nasze grzechy, nasze przekroczenia darował i dał swoje błogosławieństwo, którego bardzo potrzebujemy. W tej wielkiej godzinie, w jakiej żyjemy, widzimy, że jest coraz ciemniej w świecie, a przyjście Pańskie jest coraz więcej jaśniejsze, bowiem Pan się przez swoje słowo coraz więcej objawia. My znowu dzisiaj przyszliśmy tutaj, o Panie, aby w tym zebraniu prosić Ciebie, Panie, abyś otworzył nam trzecią pieczęć z tej księgi, abyśmy wiedzieli, co my czynimy i jak mamy żyć, aby być lepszymi chrześcijanami. Ja proszę Cię, o Boże, abyś każdemu niechrześcijaninowi, którzy tutaj są dzisiaj wieczorem, dał się rozpoznać, aby Cię pragnęli coraz więcej poznać. Zachowaj to. Ja proszę, o Boże, Ojcze Niebieski, aby każdy nowonarodzony chrześcijanin rozpoznał, że on tylko Ciebie potrzebuje i musi być blisko Ciebie, nie tak jak dotychczas. Abyśmy wszyscy trwali w jedności Chrystusowej, miłości i wiary. O Panie, daj, aby każda chora osoba, jaka się znajduje w pośrodku nas tutaj, dzisiaj wieczorem została uzdrowiona. Oni dowiedzą się, że Cię potrzebują. Ja proszę Cię, abyś wszystko błogosławił, co będzie czynione lub mówione dla Twojej chwały, Twojego uwielbienia. My o to prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Znowu dzisiaj w środę wieczorem zebraliśmy się tutaj i ufamy, że Pan da nam wielkie błogosławieństwo, odkrywając nam swoje słowo. Dzisiaj, tak samo jak zawsze, te sprawy studiowałem i próbowałem nad tym rozmyślać, co mam mówić. Lecz ja jestem tylko zależny od Ciebie, Panie, abyś mój umysł otworzył i objawił znaczenie Twego słowa. Ja jestem wdzięczny Panu za to, że On w tym tygodniu odnośnie otwarcia pieczęci to uczynił. Wy wiecie, że my czasem myślimy, że już rozumiemy wszystko, lecz tak nie jest. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś pytanie lub spostrzeżenie dotyczące pieczęci, to niechaj napisze i położy tutaj, a ja w niedzielę rano spróbuję z łaski Bożej, jeśli On zechce, odpowiedzieć na te pytania. Ja myślę, że tak będzie lepiej, abym ja te pytania natychmiast otrzymał. Ktoś mnie dzisiaj wołał i pytał, czy to prawda, że gdyby odbyło się zachwycenie, to że jeden z Jeffersonville, jeden z New Yorku, a reszta byłaby spoza morza? Widzicie, jak to było źle pojęte? Ktoś także powiedział, i gdy nam Pan w sobotę otworzy ostatnią pieczęć, Jezus przyjdzie w niedzielę rano. To nie jest tak, bracia. Gdy ktoś przyjdzie i powie, że wie, kiedy Pan przyjdzie, to wiemy natychmiast, że ten człowiek jest przewrotny. Bowiem nikt tego nie wie, ale żyjemy zawsze tak, jak gdyby Pan miał właśnie dzisiaj przyjść. Ja pragnę, abyście na moment zostawili wszystko i zajęli się tym. Ja wierzę, że Jezus przyjdzie wcześniej, jak za 3 minuty, od tej chwili licząc. W 3 minutach, biorąc rachubę według Jego czasu. Wiecie, ile to może być na nasz czas? Mniej więcej 35 lat. 1000 lat przed Nim jest jeden dzień. Jeżeli apostołowie już wtedy mówili, że czas stoi przed drzwiami, wiecie, jak to już jest długo, to u Boga nie było nawet 2 dni, lecz tylko wczoraj. Gdy my pomyślimy, że Jego przyjście będzie za 3 minuty, to będzie mniej więcej 30 lat lub coś w tej wielkości dla nas. My musimy wiedzieć, czym są dla Niego 3 minuty. On już wstał, by się tutaj zjawić. Gdy tutaj czytacie, to widzicie, że On czasami mówi w pojęciu słowa, a nie w naszym pojęciu. Gdybym ja wiedział, że On jutro wieczorem przyjdzie, to ja rano studiowałbym i prosiłbym Jego, aby mi dał poselstwo 4. pieczęci i ja przyszedłbym tutaj, by tak jak zawsze głosić. Ja pragnę to czynić każdego dnia, co mam czynić, gdyby On miał nawet już przyjść. Nie wiem, czy jest jakaś miejscowość, na której mógłby człowiek być zaskoczony jak na posterunku swego obowiązku. A więc spokojnie pracujmy aż do czasu, gdy On przyjdzie. Uważajcie dobrze, gdy wysłuchacie nagrań tych taśm, abyście dobrze pojęli nagraną myśl. Możecie na taśmach parokrotnie słuchać, abyście całkiem jasno zrozumieli. Ja wierzę, że każdy znajdujący się tutaj jest związany miłością Chrystusa i że każdy Go miłuje. Są też tacy ludzie, którzy tutaj przychodzą i trochę posłuchają, nie czekając wyjaśnienia całości, a potem wychodzą i źle podają innym. Ja czasem się na coś powołuję i to ich wprowadza w zamieszanie, gdy nie słuchają całości. Gdy wy czegoś nie rozumiecie, to napiszcie na kartce pytanie i połóżcie tutaj, a ja w niedzielę rano spróbuję odpowiedzieć, jeżeli Pan pozwoli. Dzisiaj wieczorem będziemy znowu czytać tą starą, błogosławioną księgę z Objawienia, 6 rozdział. Zaczniemy 3 pieczęcią, gdzie o niej jest mowa w 5 i 6 wierszu. Jutro, gdy Pan pozwoli, zakończymy temat o 4 jeźdźcach: białym, czerwonym, czarnym i płowym. Ja Was zapewniam, że ja codziennie rano wstaję, aby się modlić, zanim coś zostanie poruszone. Ja jestem cały dzień na modlitwie. A dzisiaj rano przyszedł Duch Święty do mnie i ja widziałem otwartą 3 pieczęć tak jasno i dokładnie, jak my to wierzymy. Przypomnijcie sobie na to, co ja Wam mówiłem. Niechaj Pan nam pomaga. Gdy baranek otworzył 3 pieczęć, słyszałem, jak 3 zwierzę wołało: chodź! I widziałem czarnego konia, a ten, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I słyszałem głos: miarka pszenicy za denar i 3 miarki jęczmienia za denar, a nie szkodź oliwie i winu. Pozwólcie, że ja to trochę podbuduję na tym, co już słyszeliśmy. To jest tak, jak człowiek wchodzi na drabinę, to jedną nogą jest już na wyższym szczeblu, a drugą pozostaje jeszcze na niższym. Księga Zbawienia jest zapieczętowana 7 pieczęciami. My widzimy, jak baranek wychodzi i bierze księgę z rąk tego, który siedzi na tronie i otwiera pieczęcie i objawia ludowi. Te 4 zwierzęta, które tam są, to są te same, o jakich mówiliśmy w czasokrychasach zborów. Wy ich spotykacie w wielu miejscach w Słowie. To są te zwierzęta, które ogłaszają znaczenie tych pieczęci. To jest Księga Zbawienia. Gdy my się cofniemy, to zobaczymy krewnego odkupiciela i zastanawiamy się, jakie było jego dzieło we wszystkich minionych latach. Chrystus pełni służbę krewnego odkupiciela. Ale wnet przyjdzie ten czas, gdy dzieło odkupienia przeminie, wtedy opuści on tron, na którym teraz siedzi, który nie jest jego tronem. Kto zwycięży, będzie siedział na tronie ze mną, tak jak ja zwyciężyłem i usiadłem na tronie Ojca. To nie jest jego tron. On należy duchowi Bogu, nie Chrystusowi, barankowi. On jest ucieleśniony Bóg. Ten sam Bóg, który się ucieleśnił. On, zanim się podniósł z tronu, był dany głos, kto jest godny otworzyć tą księgę. Od czasu Adama było wszystko na ziemi zgubione. Stworzenie na ziemi zginęło i wszystko upadło z Adamem. On wszedł w przepaść i nie mógł już powrócić. Nie było żadnej drogi. Gdy człowiek zgrzeszył, nie było dla niego żadnej drogi otwartej. Nie było na niebie ani na ziemi nikogo godnego, aby wziął tą księgę i w nią wglądnął. Starzec powiedział płaczącemu Janowi: zobacz, oto lew z pokolenia Judy zwyciężył i może wziąć księgę i ją otworzyć. Gdy się Jan oglądnął, by zobaczyć lwa, zobaczył baranka. On krwawił i wystąpił za swoim ludem aż do ostatniej duszy, która przed założeniem świata została wpisana do księgi. Tylko dokładnie tylu tam wejdzie, ci drudzy nie mieli pragnienia, by tam wejść. Gdy ta ostatnia dusza wejdzie, wtedy dzieło zbawienia zostanie zakończone. Wtedy wyjdzie baranek po swą własność, do której ma pełne prawo. To jest całe stworzenie na ziemi. To wszystko jemu należy. On ich odkupił swoją krwią. On był zabity, ale on żyje znowu. To był baranek cały okryty krwią. On był zabity. On siedzi na tronie, aby orędować za swoimi. Teraz czyni on jeszcze dzieło zbawienia, tak jak Boz dla ród czynił dzieło odkupienia. Przypominacie sobie, jak niedawno głosiłem na temat ród zbiera kłosy i o tym, co ona czyniła? Jako ostatnie było: ród czeka. Przypominacie sobie, jak ja to pokazałem jako typ zboru? Podczas gdy Boz poszedł, by dzieło Zbawiciela czynić, działo się to. On ściągnął but i dał świadectwo odkupienia Noemi. W ten sposób pozyskał ród. Ród czekała, bo ona już pracowała. Ona wszystko inne już wykonała i teraz czekała. Gdy zbór czeka, wielu śpi w prochu ziemi. W tym czasie on wykonuje dzieło odkupiciela, krewnego. Świat jest ciągle coraz gorszy. Grzech, choroby, trud, śmierć, troski gromadzą się. Bezbożny mężczyzna i niewiasta umierają na raka i na inne choroby. Gdy oni nie mogą się zdobyć na dostateczną wiarę, by wyciągnąć ręce i utrzymać się przy życiu. Ale wtedy, gdy wszystko będzie wykonane, gdy Pan swoje pośrednictwo wykona, wyjdzie On, weźmie księgę z ręki Boga. Jan i wszystko w niebie, także dusze pod ołtarzem, zaczęły wołać: One się radowały i upadły na twarz, z nimi też i starcy, i wylewali modlitwy świętych. Dusze spod ołtarza wołały: Godzien jesteś Ty, któryś nas odkupił Bogu, i my na ziemi będziemy królować. I Jan musiał też swoje imię tam w księdze zobaczyć. Księga ta nie należała do sędziego, lecz do baranka Zbawiciela. On dokończył w pełni dzieło zbawienia. On jest przy tym, aby to dzieło, które on uczynił, pokazać zborowi. On wziął do ręki księgę, lecz ona jest zamknięta. Nikt nic nie wiedział. Oni wiedzieli, że w tej księdze jest plan zbawienia, lecz według objawienia ma on być objawiony w ostatnich dniach. Siódmy anioł ma otrzymać poselstwo o tym planie Bożym zakrytym. Gdy tajemnice Boże zostaną objawione, zejdzie anioł, który jest Chrystus, z nieba. On postawi jedną nogę na ziemi, a drugą na morzu. On ma tęczem nad swym czołem, jego oczy i nogi jako ogień. On podniósł rękę i przysiągł przez żyjącego na wieki, że czasu już nie będzie. Jan miał polecenie, by pisać to, co widział, lecz gdy gromy mówiły swoje głosy, nie dano mu było pisać. To nie jest napisane w księdze. Gdy Pan zaczął otwierać pieczęcie, wszyscy byli pełni zdziwienia. Gdy się wgłębimy w 7 czasokresów zborów, zobaczymy, że do tej pory mieliśmy tylko reformatorów, a nie proroków. Każda służba miała swoje zadanie w sobie. Tak jak telefonista nie jest to samo, co elektryk. On nie może wiele w innym zawodzie zrobić. Ten, co układa tory, zna się na swej pracy. Ale telefonista nie może budować torów, bo on tej pracy nie zna. On mógłby być tylko zajęty jako pomocnik. W końcu ma być zborowi objawione prawdziwe znaczenie przez ostatniego posłańca. Tak powiedział Bóg, że ten posłaniec ma przyjść według pism w duchu Eliasza. Ja myślę, że to jest całkiem jasne i my tylko na to czekamy. W ostatecznych dniach przyjdzie ten pomazany człowiek. Wy o nim usłyszycie, jak będą o nim mówić. To jest fanatyk. To jest tylko diabeł, który chce odciągnąć ludzi od prawdziwego proroka, gdy przyjdzie. Lecz to będzie dokładnie potwierdzone. Wy wiecie, kto był Eliasz? Uważajcie na to. To poznacie. Wybrani będą to widzieć, ale ci drudzy nie. Całkiem pewnie nie będą wiedzieć. Oni ominą się z tym o milion mil. Myśmy się już dobrze przypatrzyli i widzieliśmy, że oni Jana, Eliasza i samego Jezusa nie poznali. To mówi słowo, że oni to samo będą czynić i dzisiaj. W tym ostatnim czasie odbędzie się to bardzo skromnie, w uniżeniu, i to spowoduje, że się ludzie od tego odwrócą. To będzie dla nich za proste. My wiemy, że oni są wszyscy wyszkoleni i są mądrzy. Oni się z tym miną. Jezus tego rodzaju ludzi nie brał za swoich uczni. On brał ludzi nieuczonych, prostych, rybaków. I nikt z nich nie był związany z żadnym kościołem czy czymś innym. On brał zwyczajnych ludzi, pobierających cło, rybaków, rolników i tym podobnej, by jego dzieło czynili, bowiem oni wiedzieli, że byli niczym i dlatego Pan Bóg mógł z nich coś zrobić. Jak długo wierzymy, że my nic jesteśmy, Bóg może działać, lecz jeśli ktoś myśli, że coś wie, ten powinien poznać, że on nic nie wie. Tak mówi Biblia. My widzimy, że tajemnice miały być objawione. Dlaczego nie uczynili tego ci inni ludzie jak Wesley, Luther i wielcy reformatorzy, którzy głosili usprawiedliwienie, poświęcenie, a w czasokresie zielonoświątkowym chrzest Duchem Świętym? Dlaczego nie rozpoznali tego ci reformatorzy? Bo oni byli tylko reformatorami, tak jak z drugiej strony ludzie, którzy otrzymali moc od królów, ale oni nie byli królami. Wy musicie uważać w Biblii na mocne wyrazy. Uważajcie, wiele tajemnic o usprawiedliwieniu, uświęceniu, chrzcie Duchem Świętym jeszcze były niewyjaśnione. Jest pytanie, czy Ewa zjadła jabłko, czy co innego? Co to było nasienie wężowe? Czy chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego jest biblijny, czy w imię Jezusa Chrystusa? Wiele pytań jest niewyjaśnionych. W ostatniej godzinie ma przyjść ten człowiek i objawić te sprawy, udowadniając z Pisma Świętego. To będzie dokładnie potwierdzone. To nie będzie jakaś wielka rzecz. W Biblii to jest pokazane jako wielka rzecz. O ile bardziej większym miało wyglądać przyjście Jana Chrzciciela. Popatrzcie, co ci starzy prorocy jak Izajasz, Malachiasz i inni oni mówili, jak to będzie, gdy on się pojawi. A jak było, gdy on przyszedł? On był zwyczajnym człowiekiem, nieuczonym, z brodą i długimi włosami, odziany skórą. On nie miał żadnego wykształcenia. Nie był ani jednego dnia w szkole. On przyszedł z puszczy. nie miał kazalnicy, a stał nad Jordanem, nad brzegiem i nawoływał ludzi do pokuty. Czy możecie to sobie przedstawić? A Biblia mówi, że ten dzień miał być tak potężny, że góry miały być uniżone, a niziny wyrównane. Ja sobie wyobrażam, jak oni tam stali i mówili, że gdy przyjdzie Jan, to te góry zrówna i będzie równina zielona. Ja myślę, że oni tak myśleli, jak dzisiaj czynią ci, co się mają za uczonych. To było tak drobne, że nawet apostołowie przeszli koło tego. Oni mówili do Jezusa, ty idziesz tam, by się ofiarować, a dlaczego Biblia mówi, że Eliasz ma przyjść najpierw? A Pan rzekł do nich, Eliasz ci już przyszedł, a oni go nie poznali. Tak samo było z Synem Człowieczym. On rzekł, Jan czynił to, co o nim mówiło Pismo, a oni uczynili z nim, co było napisane. Tak musiał cierpieć Syn Człowieczy. Ja myślę, że nawet 1/3 Żydów nie poznała, że Jezus był na ziemi. Oni go mogli słuchać, nazwać fanatykiem i iść dalej. On przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli i nie poznali. Ja nie powiedziałem, że on przyjdzie w tajemnicy, lecz zachwycenie będzie tajemnicą. Jak on był zakryty, gdy on przyszedł, o ile więcej zachwycenie będzie tajemnicą. Będą mówić, że ja myślałem, że zachwycenie ma przyjść, a tutaj jest sąd na ziemi. On odpowie, to się już dawno stało, a wy tego nie wiecie. On przyjdzie jak złodziej w nocy. Jak ja kiedyś czytałem, że Romeo wykradł Julię w nocy, tak samo będzie z zachwyceniem. To nie będzie tak, że przyjdzie grupa aniołów z łopatami i będą groby rozkopywać. Biblia mówi, że my będziemy przemienieni w okamgnieniu. Tak prędko to przeminie. Będą mówić, ktoś zginął. Ja przypuszczam, że gdybyśmy cały świat przejrzeli, to codziennie ginie około 500 ludzi. Zachwycenie będzie, a oni nie zauważą tego. Ludzie po prostu znikną. Niewielu będzie miał udział w zachwyceniu. Ja nie chcę was straszyć i ja nie myślę to w ogóle czynić, jednak ja chcę wam to powiedzieć, co on powiedział. A to wy sami wiecie, jak było za dni Noego, gdy tylko 8 dusz było zachowanych, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Tylko 8 dusz na całym świecie zostało zachowanych. Wy możecie tak mówić, och, gdy to tak jest, to już nie ma co próbować. To jest znak na to, że wy nie macie wiary, która wam jest potrzebna. Gdyby tylko jeden był zachwycony, to będę właśnie ja, bowiem ja jemu wierzę. Tak musicie wierzyć. To będę ja. Ja chcę tak blisko z nim żyć, że ja wiem, że on mnie zabierze, gdy on przyjdzie. Ja w to wierzę. Gdy każdy inny to zaniedba, to ja przez jego łaskę będę tam, bo on mi to obiecał i ja wiem, że ja tam będę. Bowiem on nie może kłamać. Ja to wiem, a mój duch i moje życie dają o tym świadectwo. Ja staram się codziennie tak żyć, że gdyby on przyszedł, to będę ja właśnie tym, którego on zabierze. Tak wy musicie wierzyć. Gdyby to było 8, to jednym z nich będę ja. Ilukolwiek będzie zabranych, to jednym będę ja. Ja nie wiem, jak jest z moim bliźnim, lecz o sobie wiem, że będę zabrany. W ten sposób macie w to wierzyć. Gdy tak nie myślicie, to coś niedobrze jest z waszą wiarą. Wy nie jesteście jeszcze pewni, czy jesteście zbawieni. Wy tak tylko przypuszczacie. Nie czyńcie tego. No, ale gdy my tak dalej będziemy czynić, to nie wejdziemy w pieczęcie. Ja nie wiem, czy to na was działa, gdy ja mówię o waszym czasie. Objawienie każdej tej pieczęci znajduje się w jednym wierszu. Ja do tej pory tak samo myślałem jak inni, że pierwszy jeździec to pierwszy zbór. Lecz gdy mi Duch Święty objawił, to było zupełnie przeciwnie. To będzie całkiem jasne, co to oznacza. To mi jest bardzo święte. Dlatego mi bardzo na tym zależy na te pytania odpowiedzieć i równocześnie i nagrać to na taśmy, aby każdy mógł to zrozumieć. Ja chcę mieć mocny grunt i dlatego mówię dopiero, gdy jest na mnie pomazanie Duchem Świętym, które mi pozwala te słowa mówić i wtedy mogę mówić to, co jest mi objawione. Gdybym ja tego nie czynił, to zrobiłbym błąd. To on mnie zaraz przed wszystkimi ludźmi skoryguje, mój błąd. To jest bezcelowe, aby mówić to, co wy sobie sami przedstawiacie. To musi być coś prawdziwego. My chcieliśmy, aby nam Bóg dał to prawdziwe. Myśmy widzieli, że pierwszy jeździec wyszedł i poznaliśmy, że to był Antychryst, który wszedł na swoją drogę. Wczoraj wieczorem znaleźliśmy, że ten sam człowiek, który miał początek w pierwszym zborze jako Antychryst, jadący na białym koniu, teraz miał miecz i jadąc zabijał ludzi. To należy zrozumieć cieleśnie i duchowo. A ja chcę zborowi pokazać obraz, zanim przejdziemy do trzeciej pieczęci. Jak mi to dał Pan? Ja to tutaj zapisałem. Ja mam 8 stron różnych miejsc pisma zapisanych, które mi będą pomocne. Ja chcę dać obraz, zborowi, aby wam to jasno pokazać. Tam w ogrodzie Eden znajdowała się cielesna oblubienica. Ona była narzeczoną Adama, lecz jeszcze nie małżonką, bowiem on jej jeszcze nie poznał jako swojej żony. Tak samo jak Maria była poślubioną Józefowi, lecz on jej jeszcze nie uznał. Okazało się, że ona była brzemienną. Zanim Adam uznał swoją żonę, była ona tylko jego oblubienicą. My widzimy, że ona upadła w ogrodzie Eden, bo ona zaniedbała oprzeć się na Słowie Bożym. Bóg wiedział, że szatan będzie mógł się do nich zbliżyć. On dał im miejsce, gdzie oni mogli być schronieni. On ich wzmacniał. Gdzie jest lepsze miejsce jak przy Bogu, gdy On troszczy się o swe dzieci? Gdy ja troszczę się o mego syna Józefa i gdy ja wiem, że jego życie zależy od tego, bym przed nim zbudował betonowy schron na 40 stóp, to zrobiłbym na 80, by być pewnym. Gdy ja tak pragnę zabezpieczyć mojego syna, którego to ziemskie życie może być stracone, to co dopiero Bóg czyni, aby swoje dzieci ratować, które mogą stracić życie wieczne? Za czym postawił Bóg swoje dzieci? On postawił ich za swoim słowem. Jak długo wy w tym słowie zostajecie, jesteście pewni. Gdy zostaniecie we mnie, a moje słowa w was, to proście o cokolwiek chcecie, to jest słowo. Ewa chodziła po ogrodzie Eden i natknęła się na węża, wypolerowanego. On był innego rodzaju niż dzisiejsze węże. Bóg działa i żyje w uniżeniu, a nigdy w inny sposób. Ta mała, prosta niewiasta przechodziła i szatan szedł przez jej drogę, schludny, wypolerowany. On szedł z zamiarem, by odwrócić program. Wszystko jedno, jak i ile szatan próbował, ale jak długo ona stała za słowem, stała ona dobrze. Niech szatan czyni cokolwiek chce, lecz pozostańcie zawsze w słowie. To jest wszystko jedno, co się będzie dziać. Gdy on mówi, och, ty jesteś chory, to odpowiedzcie, ja jego ranami jestem uzdrowiony. Ty umrzesz. On mnie wzbudzi. Stójcie tylko na słowie, to już wystarczy. Chrystus sam powoływał się na słowo, jest napisano. Stójcie na słowie. Jednak Ewa spróbowała tylko trochę się odchylić. Ona nie odeszła od całego słowa, ona tylko w maleńkim stopniu odeszła, a to chciał szatan i osiągnął swój cel. On odciągnął swoimi mądrymi argumentami Ewę od Bożych obietnic. Nie próbuj nigdy dyskutować o Bożym słowie, ty masz tylko wierzyć. I tak stamtąd się zaczęło i zanim Adam uznał ją jako żonę, ona była już przez szatana zabrudzoną. Czy widzieliście, jak było z Marią? Zanim ona przyszła do Józefa, zacienił ją Duch Święty. Przez to przyszedł Zbawiciel. Aby odkupić, musiał Bóg tam najpierw być. Zobaczcie, naturalna żona upadła, a Bóg uczynił drogę, aby odkupić. Chociaż ona upadła, to Bóg uczynił drogę. Pierwsza oblubienica na ziemi upadła, zanim mąż pojął ją za żonę. Ona upadła przez argumenty zamiast Słowa Bożego. Ona upadła w śmierć, wieczne odłączenie od obecności Bożej, a z nią padł też jej mąż i wszystko na ziemi. Lecz Bóg pełen łaski uczynił drogę, aby tą niewiastę odkupić. On obiecał, powiedział, że w przyszłości wróci do nich prawdziwe słowo. Prawdziwe słowo będzie objawione wam. Wspomnijcie na to, bowiem Bóg obiecał, że Chrystus przyjdzie z niewiasty, a Chrystus jest słowo. Jan 1:1 czytamy. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bóg był słowem, a słowo stało się ciałem i mieszkał między nami. Bóg mieszkał między nami w ciele. Zanim przyjdzie słowo, jest ono myślą, a myśl musi się zrealizować. Tak Boże myśli zostały powołane do bytu, gdy zostały wymówionym słowem. Tak to jest, gdy On to jako myśl daje nam to w naszą myśl i to jest nam objawione. To pozostaje tak długo myślą, aż wy to wypowiecie. To jest podstawowe, dlaczego Mojżesz wyszedł na górę, aby się modlić. Ten ogień był wokoło niego. Bóg powiedział, idź wyciągnij rękę twoją na zachód i zawołaj muchy. Tam nie było much, lecz on poszedł i uczynił tak mówiąc, niech będą muchy, chociaż jeszcze wcale nie było much. On poszedł wypowiedzieć Bożą myśl, a to było już słowo. To jest słowo i od tego to się musi stać. Zobaczcie, Jezus powiedział, jeśli byście rzekli tej górze, niegdy ja tej górze powiem, lecz ty podnieś się. Skąd przyszły muchy, tego nie wiem. Bóg je stworzył. Dzisiaj wieczorem Bóg może cały świat zniszczyć muchami. On, jeśli tylko powie, to to już się to stanie. On czyni, co chce. On jest Bóg, Stwórca. To jedynie, co On ma czynić, to tylko powiedzieć słowo. Och, jeśli byśmy tylko poznali, jak On jest wielki. On czyni po prostu to, co On chce. On siedzi tam w górze i patrzy na ludzi. A ci mali nauczyciele wymądrzali, mówią, że nie ma Boga. Znowu jest tak, jak przy wieży Babel było. My widzimy, że Bóg obiecał Ewie, że w późniejszym czasie słowo do ciebie powróci. A więc, jak kiedy ona upadła? Ja pragnę, byście to zrozumieli. Od czego odpadła Ewa? Od słowa. To się zgadza. Od słowa. Jednak Bóg obiecał, że uczyni drogę, że ją znowu do słowa odkupi. Po długim czasie zostało słowo objawione. Słowo przyszło w pewnym określonym celu. Uważajcie na to, co ja mówię. Słowo miało do niej wrócić, by ją odkupić. Aż do przyjścia słowa dał on zastępczy środek. On działał, aż przyszedł naznaczony czas. On dał jej ofiarę, która miała przynosić zastępstwo za krew. To była krew wołów i baranów, lecz ona nie usuwała grzechów. Ona tylko przykrywała grzechy. To nie usuwało grzechów. Ta krew była tylko od zwierząt, więc nie miała mocy usuwania grzechów. To było zastępstwo, aż ta rzeczywista ludzka krew przyszła, gdy Bóg przyjął ciało i stał się równym człowiekowi. Nie przez seks zrodzony, lecz z dziewicy. On przyszedł przez dziewiczy poród. Boże obiecane słowo stało się ciałem i krwią i ucieleśniło się w osobie Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Bóg obiecał, że On przyjdzie i jej nasienie zetrze głowę wężową. A więc gdy wasze nasienie od Adama lub od węża byłoby, to byłoby zawsze grzeszne. To był powód, który kazał Janowi płakać. Tam nie było żadnego godnego, bowiem wszyscy się znajdowali po drugiej stronie grobu, tam z tej strony przepaści. Miał przyjść taki czas, w którym ta zastępcza krew miała zostać usunięta, gdy ta prawdziwa, ucieleśniona krew przyjdzie. Bóg stał się ciałem i krwią. O tym mówi Biblia, jak czytamy w 1 do Tymoteusza 3,16. A wielka jest tajemnica pobożności, Bóg objawiony w ciele. Przez dziewicze czyste narodzenie się to stało. Krew kozłów i cielców przykrywała tylko grzech, lecz nie ich usuwała, bowiem to była tylko krew zwierząt. Ta zastępcza krew jako zastępczy środek nie mógł zmyć grzechy, a oni się przyzwyczaili do tego zastępczego środka. Tak oni z tym dalej idą i czynili to także wtedy, gdy On przyszedł jako prawdziwe, obiecane słowo, który się objawił jako Syn Boży, Stworzyciel i przez to On potwierdził, że On był żywe słowo, On tego dowiódł. On mógł stwarzać rzeczy. Nie ma żadnego człowieka, nie ma go w świecie, który by mógł to czynić. Diabeł nie może tworzyć, on jest niszczyciel tego, co jest stworzone, lecz sam nie może nic stworzyć. Grzech to jest popsuta, zniszczona sprawiedliwość. Zrozumcie, co ja myślę. Co to jest kłamstwo? To jest fałszywe, podstawiona i pokazana prawda. Co to jest cudzołóstwo? To jest nielegalny akt, zepsuty. Grzech w rzeczywistości to odwrotność prawdy. Szatan nie mógł nic tworzyć, a gdy przyszedł Chrystus, udowodnił on, że on był stwórcą. To była obiecana krew. Gdy wy to chcecie czytać, czytajcie Dzieje Apostolskie i zobaczcie, czy to się zgadza lub nie. Czy on jako Bóg był potwierdzony? My czytamy 22 wiersz, gdzie Piotr mówił w Pięćdziesiątnicy: Słuchajcie wy, ludzie izraelscy. Jako Jezusa z Nazaretu Bóg pomazał, przez którego Bóg w pośrodku was czynił potężne znaki i cuda. Jako wy sami to wiecie. To był człowiek, przez którego zostało potwierdzone, że On był Bóg między nami. Przez sprawy, które On czynił, dowiódł On o samym sobie. Tam był Piotr przed najwyższą władzą i mówił te słowa. Nikodem też wiedział o tym. On powiedział: Rabbi, my wiemy wszyscy, że Ty jesteś nauczyciel od Boga, bo gdyby Bóg nie był w Tobie, nie mógłbyś czynić tych rzeczy. Oni wiedzieli o tym. Uważajcie. Ewa trzymała tą obietnicę, lecz gdy oblubienica doszła do tego czasu, że ta rzeczywistość, słowa do niej przyszły, Jezus, odsunęła się ona. Hebrajska oblubienica nie mogła tego rozpoznać, choć była oblubienicą Bożą. On ją odsunął, nieprawda? Wy powiecie, oni nie byli żonaci. To jest prawda, jednak Józef chciał Marię opuścić, zanim oni byli żonaci. On był z nią tylko zaręczony. Gdy On, Jezus, przyszedł i obiecane słowo przyniósł, na ucztę weselną znalazł oblubienicę Żydów, tak owiniętą w zastępczą ofiarę, także ona prawdziwej obietnicy, jaka była jej dana, czyli Słowo Chrystus, nie chcieli przyjąć. Może tego nie rozumiecie. Pozwólcie, że jeszcze to raz powtórzę. Ja pragnę, abyście to pojęli. Ewie, oblubienicy, był obiecany odkupiciel, zbawiciel. Ten zbawiciel musiał być Słowem. Lecz gdy Słowo przyszło i stało się ciałem, oni go odrzucili, Żydzi. Ona, oblubienica, trzymała zastępczą, zanim miał przyjść prawdziwy Zbawiciel. Lecz ona wolała dalej trzymać się zastępcy i odrzuciła prawdziwe Słowo. To była hebrajska oblubienica. On czyni to samo przez drugą Ewę, oblubienicę. Ewa oznacza matkę wszystkich żyjących duchowo. Ewa jest matką wszystkich żyjących. Gdy on przyszedł do hebrajskiej oblubienicy, która była matką wszystkich żyjących, odrzuciła go. Naturalna Ewa upadła w Eden, bo ona słuchała argumentów szatana przeciw Słowu Bożemu. Dlatego ona upadła. Duchowa Ewa to jest zbór. Oblubienica Chrystusowa nie upadła w Eden, ale w Rzymie. Gdy na soborze w Nicei zbór pięćdziesiątnicy odrzucił Słowo, poszedł do Nicei i usłuchał argumentów Rzymu, zamiast trzymać, stać na Słowie Bożym. Ona upadła i wszystko wkoło niej upadło z nią. Umarło. Tak jak upadła naturalna Ewa, upadła też duchowa Ewa. Oblubienica Boża i oblubienica Chrystusowa upadły. Pamiętajcie, przez te same argumenty przeciw Słowu Bożemu straciły swoją dziewiczość. Przez szatana, a my przez otwarcie tych pieczęci widzimy, że to był szatan i działa on dalej. Biblia mówi, że tam Rzym jest siedzibą szatana. Tak jak Ewa swoją dziewiczość oddała szatanowi w ogrodzie Eden, tak samo uczyniła oblubieńca Chrystusowa w Rzymie, gdy Biblię, Słowo, za ich argumenty i dogmaty zamieniła. Widzicie te obrazy? Gdy wy te obrazy dobrze pojmiecie, to dojdziecie dobrze do celu. Gdy ja siebie nigdy nie widziałbym, lecz tylko mój cień, to na pewno wiedziałbym, jak wyglądam. Gdy wy chcecie wiedzieć, co przyjdzie, co nastąpi, to patrzcie na to, co jest obiecane, bowiem te stare dzieła były cieniem na to, co miało i ma przyjść. Tak mówi Biblia. Zbór uczynił to, że prawdziwe Słowo Boże, gdy sprzedał Biblię, odsunął, a wziął człowieka, który mówi, że Kościół ma prawo wszystko zmienić, co on chce. I on to uczynił. Oblubienica Chrystusowa sprzedała swoją dziewiczość w Nicei, tak samo jak Ewa w ogrodzie Eden sprzedała szatanowi. Wierzcie, że Ewa sprzedała swoje pierworodztwo, dziewiczość i potem stamtąd wyszła. To ona uczyniła. Bo po co jest wyznanie wiary, gdy ono się nie opiera na Biblii? Ja chciałbym, aby ktoś w wyznaniu wiary apostolskim z Rzymu choćby jedno słowo tam znalazł z Biblii. To jest katolickie wyznanie wiary, a nie apostolskie. Czytajcie Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 38 wiersz. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. To jest apostolskie wyznanie wiary. To jest to, co apostołowie cały czas używali. Pięćdziesiątnicy sprzedali pierworodztwo. Nie tylko oni, lecz metodyści, baptyści, prezbiterianie, zielonoświątkowcy i wszyscy inni uczynili człowieka na czele. Oni nie patrzą, co mówi Bóg, lecz musicie tak czynić, jak oni wam każą. Co to jest? To nie jest nic innego, jak tylko duchowe wszeteczeństwo. Zły typ kobiety. Kłamliwe ludzkie wyznanie. Gdy ona tak uczyniła, to w oczach Bożych jest ona wszetecznicą. Tak mówi Biblia. Jej córki to samo uczyniły. W objawieniu 17 rozdziale Jan w duchu widział wielką wszetecznicę na szarłatno-czerwonej bestii. Ona siedziała na 7 górach na zbudowanym tronie i ona dała całemu światu swoje wino wszeteczeństwa. Wszyscy królowie świata wszeteczeństwo z nią podzieli. Oszustwa, kradzieże, kłamstwo. Zapłaty za nowenny i wiele innych rzeczy. Ona ma córki, ona jest zorganizowana, a cały ten system jest przewrotny. Gdy Ewa Boga nie słuchała, wszystko ze sobą zaprowadziła na śmierć. To jest dokładnie tak. Wszystko jest zgubione. To jest dokładnie według słowa. Czytajcie w objawieniu, tam jest dokładnie powiedziane, że wszetecznica i wszystkie jej córki będą spalone. To oznacza, że każdy zorganizowany system będzie spalony. Ona jest wszetecznicą. Wy możecie to w 17 rozdziale czytać, co ona czyniła. Ona prowadziła wszeteczeństwo przeciw swemu własnemu mężowi. To mówisz ty? Nie, to mówi Biblia. Słowo jest Bóg. Chcielibyście, aby wasze niewiasty całowały obcych mężczyzn? Jeżeli by żona nic więcej złego nie czyniła oprócz tego, jak tylko obcych mężczyzn całowała, to i tak bym tego nie chciał. Ona by tym udowodniła swoją niewierność. Każdy, kto ujmuje lub dodaje do słowa, czyni to samo. Halleluja. To jest pewne. Bóg chciał, aby jego oblubienica stała na czystym słowie. Jaką ona musi być? Bowiem ani jota, ani kreska z tej księgi nie przeminie, aż się wszystko stanie. Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminie, ale słowa moje nie przeminą. Nie tłumaczcie według swego rozumu, Słowo Boże. On chce niesfałszowanej czystości słowa, żadnego flirtu. I ja nie chcę, by moja żona z innym flirtowała. Gdy według swego rozumu snujecie argumenty odnośnie słowa, flirtujecie ze szatanem. Amen. Czy nie czujecie się naprawdę dobrze? Bóg chce, abyście pozostali na niesfałszowani. Stójcie prawdziwie na słowie. To, co w Eden obiecał Bóg, obiecał On ostatniej Ewie, którą jest zbór pięćdziesiątnicy. Prazbór jest matką wszystkich żyjących. Widzicie? Gdy ona zgrzeszyła, umarła. Tutaj przychodzi młodzieniec i mówi, ja chcę służyć Bogu. Oni mówią, tutaj jest to, co ty musisz czynić. Idź tam i czyń pokutem i chodź i przystąp do nas. To jest tak. Ci umierają z jej organizacją. Co uczy ta księga? Nie ja to mówiłem, lecz tutaj jest tak powiedziane. Bóg jej tak obiecał, jak obiecał Ewie. On powiedział Ewie, że przyjdzie czas, że słowo do niej przyjdzie. Co ona zgubiła, będzie znowu odrestaurowane, a jest tylko jedno, co może odrestaurować, a to jest Słowo Boże. Jak już mówiłem, jeśli wy strzelacie do karabinem, a nie traficie do celu, to musicie znaleźć, gdzie pocisk trafił i musicie to zacząć od nowa. W naszym wypadku musicie iść aż tam do Nicei i stamtąd musicie wyjść. Odejdźcie od tych organizacji i kościołów. Myśmy to jasno omówili. Ja zastanawiałem się całe życie, dlaczego ja jestem przeciw organizacjom, ich systemom, a nie przeciwko ludziom. Nie, ludzie są tacy jak wszyscy inni, lecz przeciwko systemom denominacji. Teraz to rozumiem. Bóg duchowej Ewie to samo obiecał co cielesnej, mianowicie, że słowo do niej wróci. W ostatnich dniach chce Bóg znów zbór przywrócić do wierwodnego słowa. A więc uważajcie, dokładnie. Ja pragnę, abyście wy byli pewni. Bóg obiecał, że przyjdzie czas, w którym słowo przez nasienie zostanie przywrócone zborowi. Samo słowo ma być nasieniem. Jednak gdy oni dostali środek zastępczy, trzymali się tego mocno. Co ona uczyniła, gdy słowo do niej przyszło? Ja nie chcę. To było za proste. To im się wydawało niewłaściwe. Nie wyglądało wystarczająco pięknie. Stajni urodzony, och. Człowiek, który ani jednego dnia nie chodził do szkoły, och, tego ja nie mogę przyjąć. To nie jest Mesjasz. Czy taki człowiek, który sobie pozwala kłaść chustkę na twarz, którego bili i znieważali, czy on ma być Mesjasz? Prawdziwy prorok według nich by tego nie zniósł. Oni nie znali proroków. Jezus powiedział, jeśli byście znali proroków i mnie byście znali. Uważajcie, gdy słowo do nich przyszło, przyszło dokładnie w ten sposób, jak było obiecane. Oni to sobie inaczej wyobrażali. Ja teraz mówię o hebrajskiej oblubienicy. To była Ewa. Gdy słowo przyszło, nie chciała go przyjąć. Ona została przy środku zastępczym. Bóg obiecał duchowej, tej z pięćdziesiątnicy, i rzekł, zanim się to stało, że ona odpadnie i czynić będzie, co czyniła. Jednak Bóg obiecał, że słowo w ostatecznych dniach przywróci. Jezus mówił to samo, gdy On chodził na ziemi, że On pośle słowo znowu i co On znajdzie? On to samo spotka, co za pierwszym razem, gdy był na ziemi. Oni wolą zastępstwo. Oni wolą denominacje i wyznania wiary. Oni po prostu chcą tak żyć, jak sami uważają. Oni będą mówić, ja jestem ten, a ten. Ja należę do tych lub tamtych. Im nie można mówić, co Bóg czyni i w jaki sposób Bóg się potwierdza. On może wskrzeszać umarłych. On może objawiać tajemnice serc. On może wszystko czynić, co Biblia mówi, że On będzie czynił. Lecz oni nie troszczą się o to. Jeżeli to nie jest powiązane z ich organizacją, to nie ma to nic do powiedzenia. To jest to samo, co czyniła hebrajska oblubienica, gdy wszystką tą rzeczywistość nie chcieli przyjąć. To było za niskie, za proste. A dzisiaj jest to samo, co czyniła hebrajska oblubienica. Bóg obiecał u proroka Malachiasza 4:5, że on w ostateczne dni pośle poselstwo odrestaurowania, a także czytamy u Joela. Ja wam przywrócę lata, wszystko, co pożarł Rzym, co pożarli metodyści, baptyści, z gałęzi pierwotnego zboru Pięćdziesiątnicy. Bóg mówi, ja wam to przywrócę. Bóg może taką osobę posłać. Jedynie do proroków przychodziło Słowo Boże, nie do reformatorów, lecz proroków. Godzina jeszcze na to wtedy nie była stosowna, ale teraz przyszła ta godzina i dlatego my czekamy, że to się stanie. To będzie bardzo proste i uniżone. Och, czy wy myślicie, że metodyści, baptyści, prezbiterianie, zielonoświątkowcy to przyjmą? Może powiecie, zielonoświątkowcy? Tak, to są ci ze zboru Laodycja, bogaci, którzy niczego nie potrzebują. Napisano, czy wiecie, żeście biedni? Wy możecie mieć budynki za parę milionów dolarów, a mimo to jesteście duchowo biedni. Och, wy mówicie, ja widzę wszystko. Wyście są ślepi. Wy mówicie, myśmy ubrani. Nie, wyście nadzy. No ja jestem pewny, że my mamy seminarium, a nic nie widzą. To jest właśnie odwrotnie. Biblia mówi, że zbór laodycyjski będzie w tym stanie, a nikt w całym świecie nie może zaprzeczyć, że teraz jest ostatni czasokres zboru laodycyjskiego. To jest ostatni, 7. I do tego myśmy już doszli. Drugie tysiąclecie jest na końcu. Nie będzie więcej żadnych czasokresów zborów. Dlatego, moi bracia, deszcz wieczorny nie przyniósł i nie przyniesie żadnej organizacji. Nie będzie żadnej więcej. Jest koniec. Amen. Już wszystko przeszło. Zielonoświątkowcy głosili po usprawiedliwieniu i uświęceniu chrzest Duchem Świętym. Ostatnie trzy poselstwa ostatnich trzech czasokresów zborów były przyczyną zupełnego narodzenia. To jest tak, gdy niewiasta ma rodzić dziecko. Pierwsze, co przychodzi, to jest woda, następnie krew, a trzecie życie. Gdy oni Jezusa na krzyżu zabili, z jego ciała wyszła substancja i spowodowała narodziny. Gdy przebito jego bok, to wyszła woda, krew i potem wołał on, w ręce twoje oddaję ducha mego. Co wyszło z jego ciała? Było woda, krew i duch. 1 Jan 5,7 mówi o tym także. Trzej są, którzy świadectwo wydają, duch, woda i krew, a ci trzej są jedno. Wy nie możecie, nie będąc usprawiedliwieni, być uświęceni, lecz wy możecie bez uświęcenia być usprawiedliwieni. Wy możecie być uświęceni, nie mając Ducha Świętego. Według Jana 17, rozdział 17, uczniowie byli uświęceni i utrzymali moc diabły wyganiać, a jednak nie mieli Ducha Świętego. Oni musieli czekać na Pięćdziesiątnicę, aż na nich zszedł Duch Święty. Już przedtem pokazał Judasz swoje prawdziwe oblicze. Zobaczcie, jak Duch pracował przez usprawiedliwienie, uświęcenie, aż na końcu przyszedł i pokazał swoje oblicze. Widzicie? Myśmy doszli do końca czasu. Tak samo jak hebrajskiej oblubienicy Ewie było objawione, obiecane, że słowo do niej przyjdzie, tak samo duchowej oblubienicy z Pięćdziesiątnicy, która upadła w Nicei, było obiecane, że słowo w ostatnich dniach powróci do niej. W Objawieniu 10 rozdział 7 wiersz czytamy, gdy zatrąbi anioł 7, zostaną dokonane tajemnice Boże. To jest odrestaurowane, z powrotem do słowa. Biblia mówi, że posłaniec z czasu końca przywróci dzieci do pierwotnej wiary ojców. Ale myślicie, że oni to przyjmą? Nie. W ostatnie dni pierwotne słowo, jakie oni zapomnieli, Pan znowu przywróci. Tak mówi Malachiasz 4:5-6. Oni zapomnieli to słowo w Nicei. Ewa sprzedała go w Eden. Hebrajska oblubienica na Golgocie. I ta sama grupa z Nicei odrzuci słowo w ten sam sposób. Gdy słowo objawiło się w ciele ludzkim, to odrzuciła go Ewa, hebrajski zbór, matka wszystkich żyjących duchowo. Ona była tak umarłą w tradycjach i dogmatach, że przeszli obok. Dokładnie tak samo czynią to dzisiaj. Ona przeszła obok niego, żyjącego, objawionego słowa w ciele. Słowo te rzeczy obiecał. Obietnica była dana i tak samo będzie w ostatnie dni, jak było za dni Sodomy. Tak ma być przed przyjściem Syna Człowieczego. Uważajcie. Co tam wtedy się działo? On powiedział, że tak samo będzie, a my żyjemy w czasie, w którym się to wypełni. Ja wierzę, że ja mogę w Biblii znaleźć 600 takich obietnic, a jednak oni to odrzucają. Ona stoi dalej na swoich tradycjach i trzyma się zastępczego środka zamiast przyjąć prawdziwą krew. Ponieważ ona trzymała swoje tradycje, powiedział Jezus objawione słowo do hebrajskiej oblubienicy. Ponieważ wy trzymacie się swoich tradycji i czynicie słabym słowo, tego nie można naprawić. Marek 7:9. Dlaczego dzisiaj nie mamy żadnych przebudzeń więcej? Mamy przebudzenia wewnątrz denominacji? Nie mamy jednak rzeczywistych ożywień. Nie, nie, nie wierzcie, że my mamy jeszcze dzisiaj przebudzenia. Oni mają miliony członków, lecz nie mają przebudzeń. Oblubienica nie przeżyła jeszcze żadnego przebudzenia lub objawienia Bożego, które by pobudziło oblubienicę do czuwania. My na to czekamy. Lecz będzie musiało najpierw przyjść 7 nieznanych gromów, aby wzbudzić oblubienicę. On to pośle, on to obiecał. Zobaczcie, ona była umarłą. Gdy zbory swoje wyznania i dogmaty zapomną i wezmą po prostu Biblię i będą się opierać na obietnicach, to będą one dla nich. Zobaczcie, Jezus mówił, wyście pozbawili siły działania Słowo Boże. To samo jest dziś z duchową Ewą. Duchowa oblubienica dzisiaj, ten tak zwany zbór, ma Słowo Boże zmieszane z wyznaniem wiary. To nie idzie.
Otóż, co dziś potrzebujemy? Ja po prostu ciągle czytam tutaj zwiastunie Jego przyjścia. Są tam wielkie nagłówki. My potrzebujemy, żeby powrócił prorok. Potrzebujemy, aby powrócił prorok. A ja przypuszczam, że kiedy on przyjdzie, oni nic nie będą o tym wiedzieć. To się zgadza. Zawsze tak było, rozumiecie? My to potrzebujemy. To wszystko, o czym mówicie. Potrzebujemy, aby powrócił prorok, który nam bez bojaźni przyniesie słowo od Pana. Wierzymy, że w Biblii jest o nim obietnica. Otóż znam brata Moore, wydawcę mi innych. Spożywałem pokarm w jego domu i tak dalej. A on jest fajnym mężczyzną, dobrym człowiekiem, jak rzadko. Ja uważam, że jednym z najlepszych ludzi. Lecz widzicie, on wie, że go musimy mieć. A siostra Moore, jedna z najzacniejszych niewiast, biedni ludzie, oni ponieśli ofiarę. Według mojej opinii jest to jedna z najlepszych gazetek na polu misyjnym zwiastun jego przyjścia. Stwierdzacie jednak, że oni ciągle trąbią. Potrzebujemy proroka. Potrzebujemy proroka. Widzicie? Moi drodzy. To jest właśnie to, o czym oni mówią. Zatem tutaj jesteśmy dzisiaj, a jak podawali wczoraj i dzisiaj w radiu, że abaptystyczne kościoły i tak dalej mówią, nie mamy zostać przyłączeni do katolików, lecz mamy mieć z nimi pewnego rodzaju społeczność. Widzicie? I zaraz wyszło tutaj poselstwo. Trzymajcie się z dala od tego jadu. Rozumiecie? Rozumiecie? Jak mogą dwaj iść razem, jeśli się nie zgadzają? Światłość i ciemność nie mogą mieć razem społeczności. Kiedy przychodzi światło, ciemność znika, widzicie? Ono jest mocniejsze. Nie możecie zgasić światła przy pomocy ciemności, lecz możecie usunąć ciemność przy pomocy światła. To się zgadza. A on jest światłem, on jest słowem. Rozumiecie? Tutaj to macie, wprost na odwrót.
Ono wraca dokładnie z powrotem. Wy nie możecie powiedzieć, że to jest przewrotne lub złe, bo ono wraca dokładnie na swoje miejsce z powrotem. Tak samo jest, gdy ktoś zacznie się z wami sprzeczać. Wy musicie wiedzieć, gdzie wy stoicie i w co wy wierzycie. To jest tak, jakby królika wpuścił do obory i każdą dziurę zasłonił, którą by on mógł przejść, by wyjść. On może tą drogą wejść, którą on się tam dostał, a gdy wy tam stoicie, to wpadnie wam w ręce. On będzie próbował różnych sposobów, lecz pozostanie mu tylko jedna droga. On będzie głowę wszędzie wtykał i o mało nie złamie karku, lecz jeden sposób mu pozostanie. To tylko droga właściwa. Stójcie na Słowie Bożym. Wy możecie wszystkie wasze wyznania pragnąć zastosować i wszędzie sobie szyję skręcić, lecz musicie dokładnie powrócić do Słowa. Widzicie? Oni tego nie chcą. Oni nie chcą Słowa Bożego, bo oni się opierają na swoich tradycjach. Oni pozbawiają Słowo siły dla nich. To samo jest dzisiaj z duchową Ewą. Ona chciała się opierać na tradycjach i odeszła od Słowa. Gdy obietnice na ostatnie dni dojdą do niej, ona ich nie przyjmie, tak jak hebrajska oblubienica. To był obraz na dziś. Ona nie może przyjąć to, co jest przepowiedziane, co ona będzie czynić. Jedynie co pozostało do zrobienia, to być uciszonym, że wy tam jesteście. To jest wszystko. Bądźcie dlatego gotowi. Tak Bóg obiecał, że On w ostatecznych dniach potwierdzi swoje słowo i umocni. Lecz oni Go nie przyjmą. Wszystko, co Bóg jej przez swoich sług obiecał. Bóg obiecał przez Jezusa Chrystusa, przez Joela, przez Pawła, przez Malachiasza, przez Jana, w
objawieniu przez wszystkich proroków obiecał on dokładnie to, co przyniesie dla nich ostatnie poselstwo. Czytajcie Jana 14:12, Joela 2:25, 2 Tymoteusz 3 rozdział, Malachiasz 4:5-6, Objawienie 10:1-7. Tam jest dokładnie napisane, co się teraz dzieje. Zbór. Co to jest zbór? Znowu ucieleśnione słowo między swoim ludem. Jednak oni temu nie wierzą. Wiecie, co Jezus powiedział, gdy on te cuda przed nimi czynił? Przez to udowodnił on, że jest Bogiem. On udowodnił, że on dokładnie to czynił, co miał czynić. On powiedział do nich: O Kafernaum, które się wywyższyła aż do nieba, gdyby te potężne cuda, które w tobie się dzieją, działy się w Sodomie, to stałaby Sodoma aż do dziś. W Kafernaum nie uczynił Pan wiele, a tylko parę ludzi uzdrowił i objawił im tajemnice ich serc i poszedł stamtąd. To było wszystko. Oni nie wiedzieli, co to są potężne cuda, dzieła. Oni myśleli, że to miał być wielki program, jakiś sędzia miałby wygłosić długie przedmowy, później muzyka, powieszone chorągwie, dobre ubranie, obecne kobiety, wielcy doktorzy z przewróconymi kołnierzami i dużymi kapeluszami. To miały być wielkie rzeczy, lecz Bóg powiedział, że to jest głupstwo. Bóg podnosi człowieka, nic nieznaczącego, który ledwo co zna abecadło i czyni coś, co prawdziwy Kościół zapala, a ci inni mówią: to są szaleńcy. Bóg nazywa to wielkim, co świat nazywa głupim. To jest zupełna odwrotność. To jest to, co Bóg obiecał. Bóg tego chciał i On to czyni. Gdy On to czynił, to ona była zawsze jeszcze hebrajską oblubienicą, Ewą. Ona nie chciała tego przyjąć. Mogli być umarli, wskrzeszani, mogli widzieć Ducha Bożego wstępującego. Jezus szedł i objawił się jako Syn Boży. Najpierw zaczął On głosić. Oni myśleli: to jest ciekawy człowiek. Kto On jest naprawdę? Jeszcze przedtem, gdy Jego poprzednik Jan przyszedł, pytano Go: czy Ty jesteś Mesjasz? On odpowiedział: nie jestem. On jest w pośrodku was. Dlaczego? Jan wiedział, co Mesjasz miał czynić, bo Jan o nim miał poselstwo. Dokładnie Noe obserwował Enocha, gdy Enoch odszedł do Pana. Noe mówił: my trzymajmy się blisko Arki. Czas jest blisko. Noe uważał na Enocha. Jan uważał na znaki, jakie Bóg mu powiedział. Jan wołał: on jest w pośrodku was. Ja go nie znam, lecz go rozpoznam. Gdy on tam stał, oni mówili: czy ty jesteś Mesjasz? My jesteśmy posłani od naszych przełożonych, starsi nas tutaj posłali. Jeżeli ty jesteś Mesjasz, to dlaczego nie dajesz się rozpoznać, zamiast tutaj trzymać się z tą biedną grupą? On odrzekł: ja nie jestem Mesjasz, ja jestem głos wołającego na puszczy. To przeszło ponad ich rozumy. Oni o tym nie wiedzieli, a mimo to czekali na niego. Lecz on nie mógł przecież być takim człowiekiem jak ten, tak oni myśleli. To było straszne. Jaką szkołę ty ukończyłeś? Żadnej. Czy masz kartę członkowską? Co to jest? On był pomazany od Boga. On powiedział: ja mam jedno, siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. To było wszystko, co on miał. On mówił mową rębacza drzew, a nie mową jakiegoś duchownego. Rodzaju jaszczurczy, siekiera jest przyłożona do drzewa i tak dalej. On nie mówił w pojęciu kościelnym, lecz Jezus mówił o nim, że nie było pomiędzy prorokami podobnego jemu. Nie było nigdy człowieka urodzonego z niewiast, który by był równy Janowi. On był więcej jak prorok. On był posłańcem przymierza. On stał dokładnie między dwoma dyspensjami. On tam stał i oni go nie poznali i nie rozumieli go. On był dziwny człowiek i dlatego przeszli obok niego obojętnie po tym, gdy Jezus przyszedł i nie chcieli go przyjąć. Tego syna cieśli z plamą narodzonego nieślubne dziecka. Oni takiego nie chcieli widzieć. Lecz patrzcie, co czynił Bóg. On wziął nieuczonych, biednych rybaków. Piotr postawił swój kosz, pogłaskał się po brodzie i rzekł: pójdę, zobaczę, kto to jest. Jego brat powiedział: chodźmy tam na dół. To jest ten sam człowiek, którego widzieliśmy przed paru dniami. Ja byłem całą ostatnią noc przy nim. Ty wiesz, jak Jan i ja opowiadaliśmy ci o nim. Stary Szymon powiedział: ty masz na myśli tego człowieka z puszczy tam na dole? Ja słyszałem o nim. Ja byłem 2 lub 3 miesiące tam na dole. Tak powiedział on. I pewnego dnia powiedział coś szczególnego. On rzekł: patrzcie, oto teraz idzie on. I oni zapytali: a skąd wiesz o tym? On patrzył i widział stojącego zwykłego człowieka. Jan wołał: o, widzę Ducha Bożego jako gołębicę wstępującego nań i słyszę głos. Oto ten jest umiłowany syn, w którym mi się upodobało. Poszedł on prosto do wody i ochrzcił go. On rzekł, ja go poznałem, och! Ja nie wiem, powiedział Szymon, ja słyszałem wiele o tym. Teraz właśnie idzie on, a tam głęboko w sercu Szymona było przeznaczone nasienie. Jezus to powiedział, on poszedł do niego i rzekł, ja chcę iść na zebranie i widzieć. On tam poszedł, a tam stał Jezus, zupełnie prosty człowiek. Jezus podszedł do Szymona i rzekł, twoje imię jest Szymon, a imię twego ojca jest Jonas. To przezwyciężyło Szymona. Dlaczego? To małe nasienie wiecznego życia zostało u Szymona przez Jezusa. Co to jest? Ty nie widziałeś nigdy, ani nie znasz mego ojca, bowiem on już umarł przed paru laty, a ty przychodzisz i mówisz mi o to. No, ja wiem, co Biblia mówi. Nie mówcie tego, co mówili ci starzy, lecz Biblia mówi, że on będzie prorokiem. Tam jest on, to jest on. Pewnego dnia szedł on z grupą ludzi z Judei do Samarii. On ich opuścił, a ta mała niewiasta, złą opinią, przyszła tam i postawiła wiadro i czerpała wodę. Wtem usłyszała ona, jak on mówił, daj mi pić. Ona się obejrzała i zobaczyła Żyda w średnim wieku. Ona rzekła, ty jesteś Żydem i nie powinieneś tak czynić. Tobie nie wolno mówić ze mną, bo ja jestem Samarytanką. On odpowiedział, o, gdybyś ty wiedziała, z kim ty mówisz, prosiłabyś ty mnie, abym ci dał wody. Ona rzekła, co ty mówisz? Wy wszyscy modlicie się w Jerozolimie, a nasi ojcowie modlą się tam na tej górze. On rzekł, Jezus, to się zgadza, lecz my Żydzi wiemy, kogo my chwalimy. Przyjdzie czas, że ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będą ludzie chwalić Boga. Oni będą chwalić Boga w duchu i w prawdzie, bo Bóg jest duch. Ona zaczęła myśleć, gdy Jezus jej powiedział, idź przyprowadź swojego męża. Ona odpowiedziała, ja nie mam męża. On rzekł, to jest prawdą, pięciu już miałaś, a ten, z którym teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. Ty mi powiedziałaś prawdę. Zobaczcie, co to było. Światło poruszyło nasienie, które w niej leżało, gdy Bóg do niej mówił. Nasienie leżało na ziemi. Gdy Bóg usunął wody, słońce wysuszyło ziemię. Potrzebne było tylko słońce i światło. Gdy Duch Święty objawił jej przeszłe rzeczy, poruszyło ją to światło i ona rzekła, Panie, ja poznałem, żeś ty jest prorok. My wiemy, że gdy przyjdzie Mesjasz, będzie te rzeczy czynił i On nam wszystko powie. Od paru set lat nie mieliśmy proroka prawdziwego. Tyś mi powiedział o mężach, wielu ich miałam. Ja tego nie rozumiem, lecz wiem, że gdy przyjdzie Mesjasz, będzie czynił te rzeczy. Lecz kto ty jesteś? On jej powiedział, to jestem ja, który z tobą mówię. To było to. Zobaczcie na bękarty. Kapłani się oglądali. Oni musieli stać na straży tego, co mówił ich zbór i rzekli, nie zadawajcie się z tym człowiekiem, on jest opanowany od diabła. To jest różnica. Dzisiaj jest to samo. To się zgadza i pasuje do siebie dokładnie. Ona to rozpoznała. Dotknęło ją światło. Wszyscy ci rybacy, rolnicy, celnicy, bękarty widzieli jego i to, co on czynił, jako było napisane o nim w Biblii, że on będzie czynił. Faryzeusze nie mogli tego widzieć z powodu ich tradycji, ale ci prości to widzieli, ci, co byli przejrzani. Gdy znika zwątpienie, zaczyna rosnąć nasienie. Co ona czyni teraz? Ona mówi, och, jak ja się cieszę, ja spotkałam Mesjasza. Ona poleciała do miasta, ona zapomniała o wodzie, wołała, chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział te rzeczy, które czyniłam. Nie jest to ten, o którym mówi Pismo? Mesjasz ma to czynić. Czy to nie jest dokładnie to samo? Ludzie będą dokładnie to samo widzieć, o czym Jezus Chrystus mówił u Jana 14:12, że to znowu będzie. On powiedział w Ewangelii Łukasza, jak było za dni Noego, jak Bóg za czasów Abrahama objawił w człowieku i mówił, co się działo za nim, z tyłu, co czyniła Sara. On to obiecał w całym Piśmie Świętym, że w czasie końca będzie się to dziać. U Żydów 4 rozdział czytamy, że słowo przenika myśli i zdania serdeczne. Oni mogą widzieć, jak to się dzieje, ale odchodzą dalej. Ich tradycje zasłaniają to i czynią nieużyteczne, bez siły. Wy wiecie, że on może dzisiaj to samo czynić. To się objawi i te same rzeczy pokażą się, jakie on wtedy uczynił. On to obiecał. Posłannik Laodycji miał to czynić, a gdy zbór Laodycja to zobaczy, to uczyni to samo, co uczynił zbór hebrajski na początku. Obojętnie jak to będzie potwierdzone, oni uczynią to samo. On obiecał, że przez prastare słowo się objawi i odrestauruje pierwotną wiarę. On się uczynił znanym, gdy on te rzeczy czyni i między swym ludem mieszka. On objawia swój obraz i naukowo jest to udowodnione, a jednak nie wierzą w to. Dowód został dany. Mechaniczne oko kamery uchwyciło to, gdy tam jako ten sam płomień ognia się pokazał. Ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Ludzie mimo tych dowodów przejdą ponad to i będą czynić to, co zawsze czynili. O Boże, pomóż nam. Tutaj chcemy się zatrzymać. Boże, pomóż nam. To jest moja modlitwa. Ja nie chcę długo was zatrzymać. Boże, pomóż nam to widzieć. Ja wierzę, że Duch Święty właśnie teraz jest ponad nami i że On nam pomoże tą pieczęć otworzyć i objawić. Czytajmy, aby widzieć, w jakim stadium się znajdujemy. My widzimy, jak to jest i co czynią. My widzimy, co ma przyjść i co oni będą czynić. Oni już czynią dokładnie to, co mają czynić. Zobaczcie dokładnie, gdzie wy jesteście. Osądzajcie się sami. Ja was nie mogę osądzać. Ja jestem odpowiedzialny tylko za to, aby przynieść to słowo. Ile mi jest dane, mogę podać dalej. Ja nie mogę wcześniej podawać, aż mnie jest dane. Nikt nie może tego inaczej uczynić. Gdy baranek otworzył trzecią pieczęć, słyszałem głos trzeciego zwierzęcia. Chodź! I widziałem czarnego konia, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I słyszałem głos mówiący, miarka pszenicy za grosz i 3 miarki jęczmienia za grosz. I nie szkodź oliwie i winu. Objawienie, 6 rozdział 5-6. Baranek wziął księgę w swoje ręce i złamał pieczęć pierwszą, drugą i teraz łamie trzecią. A gdy baranek złamał trzecią pieczęć, wołał trzecim zwierzem. Ilu wie, jak wyglądało trzecim zwierzem? Ono wyglądało jak człowiek. Pierwsze podobne było lwowi, drugie wołowi, a trzecie podobne człowiekowi. To był człowiek. Gdy baranek otworzył pieczęć, zagrzmiał grom. Jan poszedł, by zobaczyć, co to było, co on zobaczył. On zobaczył czarnego konia, a jeździec trzymał w ręce wagę. To był ten sam jeździec, jaki jechał na białym koniu. Jan widział go aż do końca. On widział go na swoim białym koniu. On miał łuk bez strzał. Jako następne otrzymał on koronem i jechał dalej. Tutaj widzimy go znowu. Jezus otworzył następną pieczęć i było powiedziane, patrz, tutaj pojawił się czerwony koń. Ten człowiek miał miecz w ręce i zabijał i odjął pokój ziemi. Teraz otwiera baranek następną pieczęć i inne zwierzę podobne człowiekowi wołało, chodź i patrzaj. Jan poszedł, by zobaczyć, co to jest. Gdy on to uczynił, zobaczył jeźdźca na czarnym koniu. Wczoraj wieczorem widzieliśmy, że ten sam jeździec, który jechał na białym koniu, był tym samym, jak jechał na czerwonym koniu. Głos trzeciego zwierzęcia mówił, miarka pszenicy za grosz, a 3 miarki jęczmienia za grosz, a nie szkodź oliwie ani winu. Popatrzmy na tego jeźdźca. To był ten sam, co poprzednio, na białym i czerwonym koniu, tylko zmienił swą służbę. My widzieliśmy, że Antychryst zmienił swoją służbę, funkcję. Gdy on jechał na białym koniu, to była to tylko nauka. My dzisiaj jesteśmy przy trzecim czasokresie zborów. To jest dokładnie trzeci czasokres, tak jak jest trzeci koń. Co pokazał pierwszy zbór? Nikolajci mieli tylko naukę. To było pierwsze. Potem ukoronowali tego człowieka. Ten duch Antychrysta ucieleśnił się. Demon, duch odszedł, a diabeł przyszedł. Tak jest, Antychryst idzie dalej naprzód. Tak idzie także zbór oblubieńca. Z reformacji do usprawiedliwienia. Z usprawiedliwienia do uświęcenia i dalej chrzest Duchem Świętym i porusza się dalej. Tylko, że tamci mieli przebudzenie na początku, a zbór oblubieńca ma przebudzenie na końcu. Pierwsze 3 okresy prowadziły przez ciemny czasokres, a w następnych 3 stadiach idzie zbór przez usprawiedliwienie, uświęcenie i chrzest Duchem Świętym i znowu ucieleśni się Bóg i potwierdzi między nami. Tutaj diabeł przychodzi jako antychryst, jako fałszywy prorok, jako bestia w ciemnych czasokresach. Potem przyszedł zbór z ciemnych czasokresów z usprawiedliwieniem, uświęceniem i chrztem Duchem Świętym, ucieleśniono słowo wierzących i ono idzie dalej. On idzie dalej i zbór oblubienica idzie w górę. To jest tak doskonałe, jak tylko może być. Och, to jest cudowne. Ja to lubię. Ten jeździec jest ten sam, tylko występuje w innej roli. Pierwsze stadium to biały koń. On był tylko nauczycielem. On był przeciwko Słowu Bożemu. Jak możesz być antychrystem? Każdy, kto zaprzecza, że Słowo Boże w Biblii jest prawdziwe i w ten sposób jest uczone, jest antychrystem. Bowiem oni zaprzeczają Słowu Bożemu, a On jest Słowo. Pierwsze stadium jest biały koń. On był tylko nauczyciel. ale antychrystusowy duch i jego nauka była stawiona na równi ze Słowem Bożym. To było tak niewinne, wyglądało jakby nikogo nie chciało okaleczyć. To jest sposób, w jaki szatan wszedł do środka. Och, on jest rafinowany ptak. On powiedział Ewie, ty potrzebujesz mądrości, ty nie wiesz, co jest dobre i co jest złe. Gdy twoje oczy się otworzą, będziesz wiedzieć, że owoc jest bardzo dobry dla twoich oczy. To jest dobre, przyjemne. Powinnaś wziąć. Ty nie wiesz, czy to jest tak, albo nie, nieprawdaż? Nie, ja nie wiem. Lecz Bóg nam to zabronił. No, to ja wiem. Ale Bóg powiedział tak i On by za to karał. Tego On na pewno nie uczyni. To było takie pełne miłości, jak tylko mogło być. Widzicie, co się stało? Zobaczcie, jak się ten duch antychrysta w nauce Nikolajtów podniósł w pierwotnym kościele. My chcemy tylko iść razem z wami. My jesteśmy wszędzie rozrzuceni. Nie wiemy jeden o drugim. Ja myślę, że powinniśmy stworzyć organizację i odłączymy się od drugich. My po prostu razem się złączymy. My z tego zrobimy szczególny zbór. To tak jest. Nie ma nic podobnego chrześcijanom od zboru metodystów. To nie jest żaden zbór, to jest schronisko, klub. Także baptyści nie są zborem, ale schroniskiem, klubem. Jest tylko jeden zbór, to jest tajemne ciało Jezusa Chrystusa i tam jesteśmy przejrzani i urodzeni w to ciało. Wszystkich, których mi dał Ojciec mój, przyjdą do mnie. Nikt nie może przyjść, jeśli go Ojciec mój najpierw nie pociągnie. A wszystkich, których On mi dał, przyjdą do mnie, powiedział Pan. Baranek siedzi tam i oręduje za nimi, aż ostatni wyjdzie. Potem zabrzmią trąby i on wychodzi i bierze swoją własność. On weźmie swój zbór do domu i jego poddanych, a jego wrogów wrzuci do jeziora ognistego i wszystkich poddanych szatanowi. Potem wejdzie w tysiącletnie królestwo. To jest ten sam jeździec, który w pierwszym stadium wydawał się niewinnym, a w drugim stadium on trochę zdobył mocy i dana mu była korona. Tak mówi Biblia i on stał się super człowiekiem koronowanym. Biblia nie nazywa go papieżem, Biblia nazywa go fałszywym prorokiem. Naturalnie musiał on być fałszywym prorokiem przez swego antychrystusowego ducha, który przyniósł antychrystusową naukę przeciw pierwotnemu Słowu Bożemu. Gdy przeciw pierwotnemu Słowu Bożemu będziecie uczyć, będzie to nauka antychrystusowa, bowiem to jest Bóg. My widzimy, że on został ukoronowany. Przedtem on był niewinny, bezradny i nic nieznaczący człowiek. Potem dał mu cesarz Konstantyn na soborze w Nicei całą możliwość. Co się stało potem? Zobaczcie, szatan dał mu swój tron i swoją moc. My wiemy, że o tym mówi Biblia. Jako następne widzimy, że diabeł ma pod swoją kontrolą całą politykę. To znajdujemy u Mateusza 4,11. Szatan wtedy miał wiele, lecz on chciał jeszcze zbór mieć pod swoją kontrolą i on wystąpił, aby zmylić zbór. On zdobył swego superczłowieka, postawił go w organizacji i ukoronował jako zastępcę Chrystusa. Siedział na miejscu Bożym. On jest dokładnie ten sam, on stoi na miejscu Bożym. On chce być władcą na miejscu Chrystusa. Co się stało potem? Szatan swoją polityczną mocą i religijną uzyskał dalszą koronę ponad piekłem. Jeśli kto dużo zapłaci, to może on zwolnić duszę z piekła. Jest on władcą nad niebem, czystcem i jak wy to tylko chcecie nazwać. Lecz tego nie ma w Biblii. To musiał on wynaleźć. Biblia mówi, że on wyszedł z przepaści i że w ten sam sposób tam powróci. Na ziemi jest on panującym. Co on otrzymał potem? Najpierw musiał on mieć łuk, potem otrzymał strzały, ale teraz trzyma on potężny miecz w ręce i może działać. On przeskoczył ze swego białego konia na czerwonego, jak krew, i on oczywiście na nim jedzie. On otrzymał wielką moc i wielki łuk, aby zabijać. Widzimy, że on odjął pokój z ziemi i mordowali się ludzie jeden z drugim. Historia męczenników rzymskokatolickich wskazuje, że 68 milionów protestantów od czasu St. Augusta Hippo do roku 1580 zostało zabitych. Jeden z tych tak zwanych świętych otrzymał objawienie, że każdy, który nie zgadza się z kościołem rzymskokatolickim, jako kacerz ma zginąć. To zmieniło dzieło, on wyciągnął, aby krew przelewać. On wsiadł na krwisto-czerwonego konia i zaczął jeździć. On otrzymał wielką moc, w której jako władca nieba i ziemi się ogłosił i jako Bóg był uwielbiony. Jeszcze jest. On stał się władcą ziemi przez zjednoczenie Kościoła i państwa. Przez jedną koronę otrzymał on władzę nad ziemią. On przez swoje modlitwy może wyciągnąć duszę z czyśćca. On był jako Bóg na ziemi i stał na jego miejscu. On miał absolutną moc każdego zabijać, który się nie poddał pod jego rozkazy. Kto mógł coś powiedzieć przeciw? Kościół nie mógł, bo on był jego głową. Państwo też nic nie mogło uczynić, bo on miał władzę. Tak umierały miliony. Wszystkie małe zbory. Bracia byli niszczeni, zabijani, mordowani, pożerani przez lwy, bestie. Rzym dał mu siedzibę i autorytet. To mówi Biblia. Tak jechał czerwony koń. Typ na krew ludzką, teraz widzi go Jan na czarnym koniu. To jest trzecie stadium. Ja muszę tak wam podać, jak ja otrzymałem od Pana. Gdy to do mnie przyszło, gdyby to się nie zgadzało z Pismem, to nie mówił tego Pan. Widzicie, Pismo musi się we wszystkim zgadzać. To jest jedna wielka całość. Jedno miejsce Pisma musi się zgadzać z drugim, a nie sprzeciwiać. Gdy anioł pański powiedziałby mi coś, co by się nie zgadzało z Pismem, to nie wierzyłbym mu. Niedawno byłem z paruset kaznodziejami w Chicago. Czy był tam ktoś z was wtedy na tym zebraniu? Pewnie powiedziałem tam, wy mówicie wszyscy o tym, co wy macie i myślicie, że mnie czymś uchwycicie. Dalej mówiłem, co wy macie przeciw mnie? Duch Święty przed 3 wieczorami mi pokazał, gdzie który z was będzie siedział i że wy nie będziecie w tej sali, jaką obraliście. Ja powiedziałem, macie coś przeciwko mej nauce? To jest to, ja chcę, aby ktoś z was tutaj koło mnie stanął ze swoją Biblią i sprzeciwiał się temu, co ja głoszę. To była wtedy najcichsza grupa, jaką kiedykolwiek widziałem. Ja zapytałem, co się z wami stało? Gdy wiecie, że nie możecie się sprzeciwiać słowu, to czemu mówicie poza moimi plecami? Wy, doktorzy teologii i wszyscy, którzy się jako doktor przedstawiacie, ja nie mam wykształcenia ani seminarium, ani żadnej szkoły nie odwiedzałem. Weźcie swoje Biblię i chodźcie tutaj. Postawcie się obok mnie i sprzeciwiajcie się nasieniu wężowemu, chrztu w imię Jezus lub innym rzeczom, które ja uczę. Nikt nie odezwał się ani słowa. Ja nie myślę, żeby to było celowe się z kimś sprzeczać. Ja by tam nie szedł, ale Duch Święty mi polecił, abym tam szedł, bo ja będę z tobą. Był burzliwy wieczór, ja miałem zebranie. Pan rzekł, idź i stań w oknie. Ja poszedłem i patrzyłem na zewnątrz. Pan mi rzekł, oni chcą ciebie w czymś uchwycić. Zastawili na ciebie pułapkę. Oni będą cię prosić, ci zrzeszenia kaznodzieje z Chicago, abyś głosił. Oni zastawili pułapkę, by cię schwycić na moich słowach. Idź, rzekł Pan, ja będę z tobą. Wszyscy, co tutaj siedzą, a byli tam, są świadkami. A więc tutaj jest tajemnica. Gdy mi to dzisiaj przed wschodem słońca było objawione, zagłębiłem się w Słowo Boże, aby to odnaleźć. 3 z tych pieczęci były doskonale nadnaturalnie objawione. Tutaj jest tajemnica czarnego konia. Według tego, jak mi to było objawione, on rozpoczął swoją jazdę w ciemnym czasokresie, bo to było o północy dla prawdziwych wierzących, którzy jeszcze pozostali. Zobaczcie, co Bóg mówi w tym czasie do wierzących. Ty masz małą moc. To była północ dla niej, dla prawdziwie wierzących. Praktycznie zginęła wszelka nadzieja dla prawdziwego zboru, bowiem ten super człowiek kontrolował wszystko, Kościół i państwo. Przejął on, a kto się z nim nie zgadzał, to poszedł na śmierć. To była podstawa, dlaczego on jechał na czarnym koniu. Gdy wy zobaczycie, jakie ciemne rzeczy on czynił, to wtedy będzie wam jasne. Gdy znacie tą historię, to wy to widzicie. Zobaczcie, cała nadzieja zginęła ludowi Bożemu. To wyobrażał czarny koń. On był podstępny i dana mu była moc i on odjął pokój na ziemi i mordował miliony. Tutaj był on na czarnym koniu. Ciemny czasokres potem niedługo nastał, gdy Kościół rzymski uzyskał władzę, czyli moc. To był okres średniowiecza. On trzymał wagę w ręce i wołał. Miarka pszenicy za grosz i 3 miarki jęczmienia za grosz. Pszenica i jęczmień są produktami podtrzymującymi życie. Z tego jest produkowany chleb, lecz on żądał za to pieniędzy. To znaczy, że jego poddani za nadzieję do życia, którą on im dał, musieli płacić. to zaczął się czas płacenia za modlitwy. Oni to czynią jeszcze dalej. Co on czyni dalej? On zebrał bogactwo całego świata. Oni biorą po prostu pieniądze za usługi, okradają ludzi z tego, co oni posiadają. Poznajcie, gdzie idą pieniądze, które Kościół bierze. Nie miejcie z tym nic do czynienia. Oni za to budują organizację, coś wielkiego o wartości milionów dolarów. Nie widzicie, kto jest matką tego? Ja Ci dziękuję, Panie, i jestem szczęśliwy. To była Jego łaska. Tak, to jest czas północy. Rozumiecie to teraz? Nie ma żadnego duchowego znaczenia. To był chleb pszeniczny, jęczmienny. On żądał pieniędzy za życie, jakie on dawał swoim podwładnym. On kazał sobie za to płacić. To nie ma żadnego duchowego znaczenia. On kazał sobie za to płacić, że kapłani przez modlitwy wyciągali duszę z Chrystusa. On brał, czyli bierze, pieniądze za nowenny. Ja myślę, że wy to znacie. Każdy za to płacił i ludzie wnieśli bogactwo świata do kościoła rzymskiego i on jedzie dalej jeszcze. Tutaj jest dobra część, słuchajcie. Ale nie szkodź oliwie i winu. Pozostało jeszcze trochę braci. Nie szkodź. Oliwa symbolizuje Ducha Świętego. Jeżeli chcecie, to podaję wam niektóre wiersze. Jedno miejsce z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 8:12, gdzie Aaron pomazany musiał być oliwą, zanim poszedł na służbę. U Zachariasza 4:2 widzimy, jak oliwa płynęła rurkami i Pan powiedział, to jest mój duch. Następne miejsce jest u Mateusza 25:4. Tam były głupie panny, które nie miały oleju, ducha. I w tym samym rozdziale znajdujemy i mądre panny, które miały olej w lampach. One były napełnione duchem. Oliwa jest obrazem Ducha Świętego, a wino symbolizuje podniecenie z objawienia. Och, jak chciałbym lecieć przez całą salę. To jest cud, że ja nie obudziłem wszystkich sąsiadów, gdy mi to Pan pokazał. Och, wszechmoc objawienia. Oliwa i wino są zawsze ze sobą związane. Gdy prawda obiecanego słowa Jego, świętym, którzy napełnieni są oliwą, zostaje odkrytą, to są oni tym przezwyciężeni. Wino jest podnietą. Gloria, ja czuję to właśnie teraz. Podniecony do szczęścia i radości. Gdy to się stanie, ma to samo działanie na tych, na których się to stanie. Jak wino na ludzi. Bowiem gdy objawienie prawdy Bożej jest dane, a prawdziwie wierzący jest napełniony oliwą, to podniecenie będzie tak wielkie, że ono sprawia, że on się będzie zachowywał dziwnie. Gloria. Może jest to to, co teraz na was działa. To powoduje, że wy się dziwnie zachowujecie. Gdy wy to chcecie czytać, to czytajcie Dzieje Apostolskie 2, drugi rozdział. Tam się to działo. Oni mieli obietnicę, jaka była im dana. Gdy cała obietnica Ducha Świętego została na nich wylana, to według Pisma było to tylko potwierdzeniem obietnicy. Co by było, gdyby oni powiedzieli, zaczekajcie, Pan powiedział, że my tutaj na górze mieliśmy czekać. A gdyby po 8 dniach Marek do Mateusza powiedział, ja myślę, że myśmy już otrzymali, bracia. Czy wy też tak nie myślicie? My już mamy obietnicę, dlaczego my czekamy jeszcze na naszą służbę? Oni mieli po prostu wyjść i głosić. Pan powiedział, że my mamy tutaj czekać, a my już czekamy 8 dni. Zaczekamy jeszcze jeden dzień. Minął jeszcze jeden dzień, a Marek lub ktoś inny powiedział. Ja wierzę, że my już dłużej nie powinniśmy czekać. Ja wierzę, że myśmy otrzymali. Ja mogę widzieć, jak Szymon powiedział, bowiem Szymon miał klucze. Zaczekajcie chwilę, bracia. Pismo coś o tym mówi. Pan nie mówi nam nic, ile dni mamy czekać. On powiedział, czekajcie, aż przyjdzie obietnica Joela, aż obietnica Izajasza zostanie potwierdzoną. Bowiem obcą mową i nieznanym językiem będę mówił do tego ludu. To jest wino, które zostało wylane. Co oznacza wino w Biblii? Orzeźwienie. To jest orzeźwienie, które przychodzi sprzed obliczności Bożej. To jest zgodne z Pismem. A więc, widzicie, wino obrazuje podniecenie z objawienia. Gdy oni ten ogień Boży wstępujący na nich ujrzeli, on ich ożywiał i oni byli podnieceni. Także ludzie rzeczywiście myśleli, że oni są pijani, lecz oni byli tylko ożywieni, pokonani przez objawienie. Boże potwierdzenie objawienia uczyniło to im zrozumiałym i oni się z tego radowali. Bóg to obiecał, a tutaj zostało im to objawione i potwierdzone. Amen. Tutaj stał człowiek i powiedział, to jest to, co Bóg obiecał i tam było potwierdzone przez znaki. To było ożywienie przez objawienie. I teraz oni to mieli w rzeczywistości. Dlatego mógł Piotr wyjść i powiedzieć: ludzie z Judei i wy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, słuchajcie, wy doktorzy teologii, słuchajcie, co ja wam powiem. Och, jak cudownie objawione. Gdy zostało im objawione, byli oni ożywieni, ponieważ widzieli to potwierdzone. Tak się dzieje zawsze. Gdy ja widzę, że Bóg obiecał jakąś rzecz w naszym czasie uczynić, to się wypełni. On obiecał w tym czasie skruszyć pieczęcie. Czy wy nie widzicie radości błogosławieństwa, gdy ja Jego objawionego widzę w wypełnieniu tych obietnic? Ja stoję tam i widzę, jak się to dzieje i ja jestem świadomy, pewny, że ja mogę stwierdzić, że On nigdy nie obiecał tego, czego by nie mógł wykonać. Gdy ja widzę Jego obietnicę na te ostatnie dni, jakie On obiecał, że uczyni, widzę potwierdzone i w pełni wykonane, to ja mam wielką radość w moim sercu. Gdy słyszycie, że ja mówię, ja się czuję dobrze, to jest powód jedynie wypełnienia obietnicy. Podniecenie jest tak mocne, ożywienie przez objawienie, że ja jestem gotowy rozstąpić się. Oni byli jak ożywieni przez objawienie, że przez Niego obietnica została potwierdzona. Gdy Bóg im swoją obietnicę objawił, zerwało się szczęście, radość tego przezwyciężenia z góry i ludzie mówili: oni są pijani nowym winem. Pan nie tylko objawił, ale też i potwierdził. Ja tak mówiłem zawsze. Człowiek jest ten, co może tylko mówić coś, lecz Bóg jest ten, co potwierdza. Biblia mówi: jeśli ktoś z was twierdzi, że jest duchowny albo prorokiem, a gdy coś mówi lub prorokuje, to się nie sprawdzi, nie słuchajcie go. Nie bójcie się tego człowieka, lecz jeżeli ktoś prorokuje i to się stanie, tam jestem ja. Ja jestem w tym. To dowodzi, że ja jestem w tym. Tak było także z Samarytanką. Gdy Pismo mówiło, że Mesjasz będzie te rzeczy czynił, a on tam stał i dokładnie czynił to, co mówi Pismo, to ona powiedziała: tam jest on. Chodźcie, oglądajcie tego człowieka. Ona została ożywiona przez objawienie, gdy ono zostało potwierdzone. Ona mówiła: my wiemy, że ma przyjść Mesjasz, który się ma nazywać Chrystus. I gdy on przyjdzie, będzie te rzeczy czynił. Ona to wiedziała. On powiedział: to ja jestem. Po tych słowach przyszło ożywienie i ona poleciała i wołała na całe miasto: chodźcie i patrzcie. To nie jest praca dla kobiety, bowiem nikt nie chciałby jej słuchać. Nikt by nie poświęcał uwagi tym słowom, lecz bracia, ona miała słowa żywota, ona była przezwyciężona. To było takie podniecenie, jakby się palił jej dom. Och, to było coś w płomieniu, ona była gotowa. Nikt nie mógł zagasić Bożego ognia, gdy płonął. Ona wołała: gdy mnie nie wierzycie, chodźcie i zobaczcie. Chodźcie tam na zebranie. Dopiero się zaczęło i ja wam pokażę. Ludzie tam poszli. On jeszcze nigdy nie czynił tego, co z tą niewiastą, lecz ludzie wiedzieli, że coś z nią było. Ona była zmieniona, także oni jej wierzyli. Oni wierzyli jemu, bowiem wiara przychodzi przez słuchanie obietnic Bożych, słów Bożych. Zobaczcie, to stało się rzeczywistością, bo jest nasienie i gdy ono jest posiane, zostanie on ożywione. Ono wydobędzie to, co on mówi. Gdy on tego nie czyni, to nie jest to siewem Bożym. Siewca nie wie, jak należy siać. On nie był od Boga posłany, by siać nasienie. Gdy właściwy siewca sieje nasienie, to Bóg się o to troszczy, by to wpadło na należytą ziemię. Co mówi Pismo odnośnie czarnego jeźdźca? Nie szkodź oliwie i winu. Ja mam jeszcze trochę tu i trochę tam. Ty możesz iść i to życie, które ty masz, dalej rozdzielać, to jest twoja sprawa. Ty później za to zapłacisz, lecz biada ci, nie szkodź oliwie i winu. Niech one będą, a ty bądź z dala. Innymi słowy, nie łap nikogo z mojego stada małego, które jest napełnione oliwą i winem czystego słowa i nie zabijaj ich, bowiem to chcesz czynić i nie zmuszaj ich mówić, zdrowaś Mario i podobnie, lub by mieli przyjąć twoje wyznanie wiary. Trzymaj twoje ręce z daleka od nich. Oni wiedzą, gdzie idą, bowiem oni są pomazani moją oliwą i dlatego, że są pomazani moją oliwą, mają oni wino radości, bo oni znają moje słowo, obietnicy. Ja ich wzbudzę. Nie czyń im żadnej szkody, nie próbuj ich zepsuć. Trzymaj się od nich z dala. On potwierdza swoje słowo i urzeczywistnia je. Oni wiedzieli, że znowu powstaną. Tutaj idzie czarny koń, on jedzie w czarnym czasokresie. Szedł biały koń i myśmy widzieli, co on czynił. Szedł czerwony koń i my znamy, co on czynił. Czarny koń sobie za wszystko kazał płacić. Naturalna pszenica, naturalne życie, życie cielesne. Lecz Duch Święty jest przez oliwę i radość, czyli wino, zobrazowany. Duchowe życie, nie dotykaj ich, zostaw ich w pokoju. Rzymie, nie ruszaj ich, to jest moje i należą do mnie. Ja mam tutaj jeszcze jedną rzecz i chcę, byście na nim uważali. To jedno z czterech zwierząt mówiło, nie szkodź oliwie i winu. Czy to zauważyliście? Cztery zwierzęta mówiły, jedna miarka pszenicy za grosz, trzy miarki jęczmienia za grosz, ale nie szkodź oliwie i winu. Ale zobaczcie, słyszałem głos spośrodku zwierząt. Kto to był? Baranek. To nie cztery zwierzęta, lecz baranek to mówił, bo to jego własność. Oni do niego należą. Amen. Nie ruszajcie oliwy. Zwierzęta mówiły tylko, chodź i patrzaj. Tam między nimi był baranek i on wołał, nie szkodź oliwie i winu. Według mojego najlepszego zrozumienia i najlepszej wiedzy i ze wszystkim, co ja wierzę w moim sercu, to jest prawdziwe znaczenie tych trzech pieczęci. Ja pragnę Bogu za to dziękować i mówić, że to jest objawienie, które On mi dał. Ja wierzę, że my żyjemy w ostatnim czasie. Jutro wieczorem będziemy mówić o płowym koniu, a Bóg wie, że to jest prawda, że ja nic o tym nie wiedziałem, aż mi Bóg objawił. Przed laty głosiłem o objawieniu i w jednym dniu mówiłem o czterech jeźdźcach naraz. Powiedziałem, biały jeździec to jest na pewno pierwotny zbór, który wyszedł, by zwyciężać. Czerwony koń to na pewno droga trudności, czyli wojny i tak dalej. Czarny koń według mnie przed laty znaczyło, że przyjdą na ziemię ciemne dni, gdy gwiazdy nie będą mieć jasności. Słońce zajdzie i księżyc będzie bez światła. Płowy koń mówiłem, że będzie dużo chorób, a ja nie wiedziałem, co to znaczyło. To było moje wyjaśnienie. Tak mówiłem, jak mogłem. Uważajcie, czy nie jesteście szczęśliwi z tej godziny, gdy te wszystkie rzeczy są rozwinięte? Narody skruszą się, a Izrael ożyje. To są znaki, które przepowiedzieli prorocy. Dni pogan są policzone, obciążone strachem. Wracajcie z powrotem wyrozproszeni z waszą własność. Dzień zbawienia jest blisko. Ludzkie serca zaniemogą od bojaźni. Bądźcie napełnieni duchem. Trzymajcie swoje lampy upiększone i czyste. Patrzcie, bowiem zbawienie jest blisko. Fałszywi prorocy kłamią. Oni odrzucają prawdę Bożą, precz, że Jezus Chrystus jest nasz Bóg, ale my idziemy tam, gdzie zaszli apostołowie. Bowiem jest dzień zbawienia. Czy to nie jest cudowne? Ja to lubię. Zbawienie blisko. Będzie światło czasu wieczornego. Na pewno znajdziecie ścieżkę radości. Światło jest dziś w chrzcze wodnym. Pogrzebieni w drogocennym imieniu Jezus. Młodzi i starzy, wyznajcie swe grzechy wszystkie. Duch Święty przyjdzie na pewno. Światło wieczorne przyszło. To jest rzeczywistość i pewność, że Chrystus i Bóg jest jedno. Och, to słowo jest cudowne. Wnet baranek zabierze swą oblubienicę. Będzie ona zawsze przy jego boku. Wszystkie zastępy niebios będą zabrane. Och, to będzie cudowny widok. Wszyscy święci w nieskazitelnej bieli będą z Jezusem wiecznie godować. Chodźcie na ucztę, goście. Wszystko jest gotowe w królewskim pałacu weselnym. On, który tylu już nakarmił, także teraz nam objawia zbawienie i woła także ciebie, pełen miłości i życzliwości. Chodź na ucztę weselną. Jesteście głodni? Błogosławieni jesteście. Miłujcie go. Gdy go miłujecie, mówcie, ja go miłuję. Powstańmy i podnieśmy ręce, aby oddać cześć i uwielbienie mu. Ja miłuję go, ja lubię go, bo on mnie umiłował najpierw. Teraz wszyscy razem, ja lubię go, bo on umiłował mnie najpierw i odkupił mi zbawienie na Golgocie. Koniec.